Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Minęła 9:37, to już pora, aby rozpocząć audycję Ludzie i Pieniądze. A dziś pomówimy o porcie w Elblągu. Wciąż realizowany jest drugi etap drogi wodnej właśnie do Elbląga. Trwa umacnianie brzegów rzeki Elbląg. Zostanie też pogłębiony tor wodny do głębokości 5 metrów. Dopiero po zakończeniu tej inwestycji do elbląskiego portu będą mogły wpływać statki o pełnych parametrach nawigacyjnych. Przypomnę, czyli do długości 100 metrów i maksymalnej szerokości 20 metrów. Zanurzenie nie przekroczy 4,5 metra. Przy wykorzystaniu wszystkich możliwości związanych z istniejącym przekopem Mierzei Wiślanej, elbląski port będzie mógł przeładowywać nawet 3,5 miliona ton towarów rocznie. Tak wynika z analiz. Po uruchomieniu przekopu na Mierzei Wiślanej cały czas trwa dyskusja oczywiście o możliwościach rozwoju portu w Elblągu. Czy ta inwestycja może spowodować, że dobrze zarządzany port w tym mieście będzie mógł zająć 4. miejsce w Polsce pod względem przeładunków. W jednym z wywiadów dyrektor portu morskiego w Elblągu Arkadiusz Zgliński mówił, że port będzie w przyszłości także zapleczem dla dużych portów. Będzie mógł przejmować mniejsze jednostki. W dzisiejszym wydaniu audycji Ludzie i Pieniądze porozmawiamy właśnie o możliwościach rozwojowych, przeładunkowych, a także ekonomicznych tego miejsca na Pomorzu. Tomasz Klinger, witam Państwa, a dziś moimi gośćmi są w studiu profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I zdalnie jest z nami redaktor Piotr Stareńczak z Portalu Morskiego. Witam Panie redaktorze.
Dzień dobry.
Czy rzeczywiście budowa kanału żeglugowego i spore inwestycje Urzędu Morskiego w Gdyni stwarzają szansę na rozwój, na potężny, można powiedzieć, rozwój portu w Elblągu? To pytanie dla pana profesora.
Ja bym chciał zwrócić uwagę przede wszystkim, gdy mówimy o przejściu przez Mierzeję Wiślaną i tym kanale żeglugowym, że to jest dostęp do portu nie tylko w Elblągu. To jest dostęp do wszystkich portów, ponieważ dojście do portu w Elblągu i do innych portów jest przez cieśninę Piławską i przez wody wewnętrzne Federacji Rosyjskiej, która może, a nie musi pogłębiać, przejść do tych portów. To jest jedna istotna sprawa. Druga, jeśli chodzi o sprawy związane z rozwojem Elbląga i kanałem żeglugowym. Kanał żeglugowy to jest możliwość dojścia do otwartego morza i to jest kanał żeglugowy traktujemy jako inwestycję infrastrukturalną, taką jak autostrada czy inna droga. No to jest droga wodna. Zbudowano drogę wodną do Elbląga i portów Zalewu Wiślanego i teraz jest szansa przed przedsiębiorcami z Pomorza i z Warmii i Mazur, żeby tą drogę i kanał żeglugowy dobrze wykorzystali. Na razie wykorzystywany jest on turystycznie i w krótkim okresie trudno powiedzieć o ekonomiczności czy rentowności takiego przedsięwzięcia. Natomiast pamiętajmy o tym, że Elbląg w tym czasie, gdy miał dobry dostęp do morza, w czasach pruskich i później w okresie powojennym był bardzo silnym ośrodkiem przemysłowym. Nie było kanału żeglugowego, a był to silny ośrodek przemysłowy. W wcześniejszym okresie, w czasach niemieckich, produkowano nawet samochody, autobusy, ale stocznia produkowała małe jednostki i pamiętajmy o tym, że w dalszym ciągu stocznia jest na terenie portu w rękach prywatnego właściciela, który od 30 lat nie wyprodukował jednostki. Tak? Kupił stocznię, ale nie umiał znaleźć rynku dla małych jednostek, a że rynek dla małych jednostek jest, to świadczy o tym fakt, że tak, po pierwsze budujemy małe statki od statków rybackich specjalistycznych w firmach, które są na terenie byłych stoczni Gdańsk i Gdynia, ale pamiętajmy, że jesteśmy jednym z czołowych producentów jachtów różnego typu, małych, dużych i średnich jednostek rekreacyjnych i Polska jest tutaj światowym liderem, więc Elbląg i inne porty otrzymują taką szansę na to, żeby wykorzystać nową drogę jako drogę, która jest drogą do tego, żeby działać w gospodarce światowej. A jak jestem w gospodarce światowej, to powiedzieć trzeba jedną istotną sprawę. Po COVID-zie i po zawirowaniach teraz związanych z wojną w Ukrainie, wynikającą z napaści Rosji na Ukrainę, mówi się wiele o deglobalizacji, o przeniesieniu produkcji bliżej rynków zbytu. Więc tutaj jest kolejny akcent, który może wykorzystać całe grono przedsiębiorstw, które jest, które wykupiło tereny portu elbląskiego, a nie prowadzi tam aktywnej działalności przemysłowej i usługowej. I to te firmy powinny się zaktywizować, korzystając z tego, że oprócz dobrych połączeń drogowych mają dobre połączenie z całym regionem Morza Bałtyckiego i Morza Północnego.
No właśnie, jakie jest zainteresowanie tym miejscem? Kto powinien zrobić pierwszy krok? Czy rzeczywiście to spory potencjał portu w Elblągu? No i czy może on być w przyszłości sporym źródłem dochodów dla tego regionu? Redaktor Piotr Starańczak.
W zasadzie pan profesor powiedział o tych możliwościach.
No, mamy jakieś kłopoty techniczne. Panie profesorze, jak to jest z tym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o tych pierwszych potencjalnych inwestorów? Czy już widać w tej chwili jakiś ruch w tym obszarze?
Zainteresowanie jest choćby z tego powodu, że port Elbląg został zaproszony do projektu, który prowadził Instytut Morski w Gdańsku, a teraz należący, działający w ramach Uniwersytetu Morskiego. I co istotne, było zainteresowanie przedsiębiorców, którzy uczestniczą w tym projekcie. I Instytut Morski opracował system optymalizacji ruchu i przewozu towarów do portów we Władysławowie i w Elblągu. I płynęły statki, które sprawdzały, jak ta droga może być wykorzystywana. To jest europejska droga wodna, najdłuższa, jeśli chodzi o short shipping, bo ona prowadzi z Gibraltaru aż do Morza Białego, a nawet do Archangielska. I tu jest szansa dla wszystkich małych portów. I to w czasie spotkania projektowego we Władysławowie pokazano, że istnieje możliwość wykorzystania tej drogi wodnej w żegludze short shippingu.
Jest z nami ponownie redaktor Piotr Starańczak. Mamy połączenie. Panie redaktorze, no właśnie, jaki jest potencjał tego miejsca? Czy już na horyzoncie pojawiają się inwestorzy? No i czy może w przyszłości będzie port sporym źródłem dochodów dla tego regionu?
Jeżeli pojawiają się jacyś inwestorzy, to oni swoje biznesplany raczej trzymają dla siebie, by konkurencja ich nie wyprzedziła. Także nie możemy się spodziewać teraz wielu deklaracji konkretnej działalności gospodarczej, bo z natury rzeczy nie jest to najczęściej rozgłaszane wszem i wobec. Nie jest też moją rolą wyręczanie przedsiębiorców w przedstawianiu pomysłów, w wymyślaniu sposobów na działalność gospodarczą. Natomiast na pewno na całym świecie, wszędzie tam, gdzie się pojawia dostęp do akwenów, zwłaszcza z dostępem do akwenów szerszych, do morza, do okna na świat, zawsze tam następuje aktywizacja gospodarcza. Na wiele sposobów, począwszy od konkretnej działalności przemysłowej, usługowej, po ogólny ruch w interesie, taki jak po prostu na przykład zwiększenie wartości gruntów w pobliżu tych akwenów, które zyskują szerszy dostęp. Także możliwości jest wiele, ale teraz się o konkretach w tej chwili jeszcze nie dowiemy. I dodam jeszcze, że ja szczerze powiedziawszy wątpię, że Elbląg stanie się czwartym portem Rzeczpospolitej, jak się czasami mówi. Taka retoryka wynika z tego, że port miałby w pewnych okolicznościach być wpisany do ustawy o portach morskich jako czwarty z kolei po Gdyni, Gdańsku i zespole portowym Szczecin-Świnoujście, czyli po zarządzie morskich portów Szczecin-Świnoujście, czyli po trzech portach, miałby być wpisany jako czwarty, jako port o specjalnym, o dużym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Natomiast fizycznie, jeżeli chodzi o wielkość ładunków, o potencjał, na pewno nie będzie czwartym portem przez bardzo długo, o ile kiedykolwiek ma szansę się stać czwartym portem, szczególnie wziąwszy pod uwagę, że na przykład obecnie czwarty port Police ma o wiele większe możliwości fizyczne, przyjmuje znacznie większe statki niż port Elbląg będzie mógł przyjmować. No i jeszcze w dodatku Police się ostatnio dzięki inwestycjom w chemię, w dużą chemię, powiększają się możliwości i infrastruktura portowa w Policach się ostatnio powiększa, znacząco dosyć. Także czwarty port raczej nie, ale to absolutnie nie przekreśla sensu gospodarczego, ekonomicznego, całej inwestycji związanej z przekopem, to znaczy drogi wodnej do Elbląga. Absolutnie, nawet przy obecnych parametrach niezbyt imponujących, jeżeli chodzi o wielkość statków, to i tak sens jest. Podobnych małych portów, również w głębi lądu, nad rzekami i kanałami, podobnie małych portów i przystani, często przystani jednostatkowych, jest w Europie Zachodniej i w krajach nordyckich mnóstwo. To są dziesiątki, jeżeli nie setki takich portów i nikt nie kwestionuje ich sensu istnienia, po prostu dlatego, że one egzystują, zarabiają, są włączone do handlu morskiego i działają. Co ciekawe, niektóre z tych portów są położone bardzo blisko portów bardzo dużych, na przykład Rotterdamu, Hamburga i tak dalej.
I profesor...
Mimo tego egzystują i zarabiają.
I profesor Marek Grzybowski jeszcze odnośnie tego wątku.
Tutaj redaktor Staręczak poruszył bardzo ważną sprawę o strategicznym znaczeniu portów. To, co mówiono, że są porty o znaczeniu strategicznym dla gospodarki, to, co ujęte jest w ustawie, to wszystko odnosiło się do tego, co było przed wojną. Teraz po wojnie każdy port mały jest strategiczny. Wiadomo, że Elbląg, Władysławowo, Kołobrzeg nie będą przeładowywały tyle samo ładunków, co duże porty i w ogóle nie należy w ogóle ich w tym kontekście rozpatrywać, tylko trzeba rozpatrywać małe porty jako bieguny wzrostu regionalnego, bo musimy regionalizować, tak jak regionalizujemy i tworzymy społeczności, małe społeczności energetyczne, tak mamy stworzyć małe społeczności biznesowe i kanał żeglugowy musi region wykorzystać do tego, żeby zaktywizować się nie tylko turystycznie, ale także biznesowo i w innych obszarach gospodarczych. I naprawdę należy spojrzeć na deglobalizację z punktu widzenia również małych portów.
Panie profesorze, oczywiście nowa droga wodna, pogłębiony tor wodny do Elbląga, przekop Mierzei Wiślanej, nowe możliwości. To miejsce do tej pory nieco zapomniane, ale chcę zapytać, jakie inwestycje trzeba poczynić w tym obszarze, żeby port stawał się z roku na rok bardziej prężny, silniejszy. Któż powinien być tym inwestorem? W tej chwili trwa zagorzała dyskusja, do kogo port ma należeć, czy do miasta, czy ma stać się spółką Skarbu Państwa.
Przecież to wszystko zależy od tego, jakie wymyślą modele biznesowe przedsiębiorcy. Pamiętajmy o tym, że jeśli port zostanie spółką Skarbu Państwa, to też spółka Skarbu Państwa będzie miała 30% udziałów w terenach, które powinni zagospodarować przedsiębiorcy. I musi być narzędzie takie, które zmobilizuje ich do tego, żeby traktować port nie jako miejsce przeładunków, tylko miejsce tworzenia biznesu. A port Elbląg i pozostałe porty, pamiętajmy, że pozostałe porty Zatoki Zalewu Wiślanego zostały przez Urząd Morski zmodernizowane. Więc pozostałe wszystkie porty mają szansę funkcjonować w gospodarce światowej, turystycznej, ale także w produkcji i usługach logistycznych. Kwestia tylko, żeby ten biznes chciał funkcjonować, dostał szansę. Ma drogę wodną bezpośrednio do połączenia drogi E60. Oni nawet nie wiedzą o tym, tak zakładam, że mają połączenie od Gibraltaru do Archangelska. I to jest ich, to jest problem. Nasi przedsiębiorcy nie wiedzą o tym, że mogą korzystać z tego połączenia.
Panie redaktorze, czy ten spór, który teraz toczy się pomiędzy rządem a władzami Elbląga, czy on jest potrzebny? Czy powinien być wypracowany jakiś model dobrej współpracy, który pozwoli właśnie na rozwój miejsca biznesowego?
Odpowiedź wydaje się oczywista i prosta. Po prostu tak, powinno się wypracować kompromis. Natomiast w świetle między innymi tego, o czym mówił pan profesor, że w obecnej sytuacji bliskiej za naszymi granicami wojny każdy port, również małe porty, nabierają znaczenia strategicznego. W tym kontekście nie przywiązywałbym się bardzo do konieczności pozostawania portu w rękach władz lokalnych, w rękach samorządu terytorialnego. Przy nabraniu znaczenia strategicznego nawet małych portów wcale nie jest rzeczą złą ani niedopuszczalną, by państwo przejęło kontrolę nad takimi małymi portami, zwłaszcza w sytuacji, kiedy spory przedłużają, odkładają na przyszłość możliwości zagospodarowania takiego małego portu. W sprawie przekopu i całej inwestycji, bo to cały czas trzeba podkreślać, że nie chodzi tu tylko o sam przekop, mocno zaszkodziło jej upolitycznienie i mówimy tu o wejściu w spory polityczne z naginaniem albo pomijaniem kwestii merytorycznych po obu politycznych stronach tego sporu. Wiele nieprawdziwych informacji o przekopie rozpowszechniają cały czas przeciwnicy tej inwestycji. Przykładem może być stwierdzenie, że po Bałtyku nie pływają statki o zanurzeniu mniejszym niż 6,5 metra. Jednak takich przekłamań uporczywie powtarzanych jest więcej. Natomiast wiele złego narobiły też wypowiedzi przedstawicieli rządu, które czasami nie są również zgodne z rzeczywistością. Chodzi tu o rozbudzanie nadmiernych oczekiwań czy wyolbrzymianie możliwości portu. Na przykład na pewnym etapie się mówiło o Elblągu jako porcie fiderowym w takim znaczeniu jak port kontenerowy, fiderowy.
I niestety będziemy musieli kończyć, bo to bardzo szeroki temat. Niejednokrotnie w audycji Ludzie i Pieniądze będziemy do niego wracać. Czas jest nieubłagany. Ja przypomnę, że dzisiaj gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze był profesor Marek Grzybowski w studiu Radia Gdańsk.
Dziękuję.
I redaktor Piotr Starańczak z portalu Morskiego. Dziękuję panie redaktorze.
Dziękuję.
Ja przypomnę, że audycję zrealizowała Katarzyna Piekło. W imieniu Tomasza Sosnowskiego zapraszam na ostatnie już wydanie audycji jutro o godzinie 9:30. Ostatnie wydanie w tym tygodniu. Do usłyszenia.